Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Wizytę w Watykanie złożyła minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Anna Fotyga.
W naszym programie nadamy obszerną relację z konferencji prasowej szefowej polskiej dyplomacji, która odbyła się w ambasadzie przy Stolicy Apostolskiej.
O rozpoczynających się jutro na warszawskich stegnach 13. targach wydawców katolickich z księdzem Markiem Otolskim będzie rozmawiał ojciec Piotr Ciuba.
Tematem kolejnej audycji Piotra Samerka będzie audiencja Piusa XII dla personelu Ambasady Polskiej przy Watykanie 26 grudnia 1945 roku i włączenie do kolegium kardynalskiego arcybiskupa Krakowa Adama Sapiechy.
12 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej złożyła roboczą wizytę w Watykanie. Anna Fotyga spotkała się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Rozmawiała także z arcybiskupem Dominikiem Mambertim, odpowiedzialnym za watykańskie relacje z państwami.
Rozpoczęłam swój dzień od odwiedzenia grobu Ojca Świętego Jana Pawła II. To jest zawsze bardzo emocjonalny moment, ale jak najbardziej stosowne wydarzenie do rozpoczęcia tej wizyty. Tematyka, którą poruszaliśmy podczas obydwu spotkań, to naturalnie były stosunki państwo-kościół, ale przede wszystkim to jest wizyta ministra spraw zagranicznych. Ja przedstawiłam zarówno kardynałowi Bertone, jak i arcybiskupowi Mamberti główne założenia polskiej polityki zagranicznej, w tym nasze stanowiska w sprawach, którymi zajmuje się Unia Europejska, które są przedmiotem największych debat na forum Unii Europejskiej, w tym traktatu konstytucyjnego. Mówiliśmy o funkcjonowaniu polskiej placówki, która będzie bardziej zaangażowana i pani ambasador, pani premier Suchocka będzie nieco bardziej zaangażowana w kwestie związane z koordynacją pracy, przekazywaniem wzajemnie stanowisk dotyczących traktatu konstytucyjnego. Uzgodniliśmy, że Polska na bieżąco będzie dostarczała argumentów też w tych sprawach. Zresztą to się dzieje, bo traktat konstytucyjny jest stałym tematem rozmów wszystkich przedstawicieli polskiego rządu, Pałacu Prezydenckiego, w tym samego prezydenta, ze Stolicą Apostolską. I nie tylko dotyczy to kwestii związanych z aksjologią, czyli korzeni chrześcijańskich Europy. To jest stały nasz postulat i Polska jest niezmienna w swoich poglądach na ten temat. Dotyczy również spraw związanych z kwestiami już czysto konstytucyjnymi, między innymi kompetencji i podziału kompetencji między państwami członkowskimi a wspólnotą, czyli tej sfery kompetencji mieszanych, kompetencji wyłącznych. Przekazujemy nasze zdanie o tym, że Polska jednak wspierałaby zachowanie obecnego zakresu jednomyślności Unii Europejskiej. W naturalny sposób moich rozmówców interesowało zaangażowanie Polski w sprawy związane ze wschodnim sąsiedztwem Unii Europejskiej. Polska jest bardzo zaangażowana w wspieranie wschodniego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa. Interesujemy się rozwojem wydarzeń na Ukrainie, monitorujemy sytuację na Białorusi. Ja odbywałam wizytę w południowym Kaukazie, spotykając się z władzami Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu. To były wizyty oficjalne. Polska jest istotnym partnerem rozmów na temat stosunków z Rosją, Unii Europejskiej z Rosją. Rozmawiałam o naszym doświadczeniu w relacjach z Rosją, przekazując przede wszystkim arcybiskupowi Mamberti bardzo szczegółową relację z całego procesu przygotowań do negocjowania umowy Unia-Rosja. To była raczej rozmowa o polityce państw niż o relacjach między Stolicą Apostolską a kościołami prawosławnymi. Rozmawialiśmy zarówno z kardynałem Bertone, jak i z arcybiskupem Mamberti na temat Bliskiego Wschodu, polskiej polityki rozwojowej. Rozmawialiśmy o szczególnej roli Polski jako państwa, które tradycyjnie i historycznie jest bardzo przyjazne zarówno społeczności islamskiej w każdym państwie, jak i na przykład w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie mamy dobre stosunki z państwem Izrael. Jako państwo zaangażowane z natury rzeczy bardzo uważnie monitorujemy rozwój wydarzeń. Staramy się w taki sposób angażować, żeby łagodzić konflikty. Jesteśmy obecni w miejscach konfliktów po to, żeby przynosić stabilizację. I muszę powiedzieć, że w dużej mierze to nam się udaje. W tych miejscach i rejonach, gdzie operują polskie kontyngenty, udaje nam się w taki sposób funkcjonować, że pozyskujemy przychylność też lokalnej społeczności. Bardzo dobrym przykładem jest nasz udział w trudnej przecież misji ONZ-owskiej UNIFIL 2 w Libanie. Polska jest tam tradycyjnie zaangażowana, jesteśmy od 1992 roku. Dzięki temu, że dostarczaliśmy właśnie też znaczącej pomocy rozwojowej, że świadczyliśmy pomoc medyczną, czyli nie tylko były to takie czysto militarne misje, ale również znacząca współpraca z lokalną społecznością. Sądzę, że jesteśmy w stanie wpływać na niwelowanie takich konfliktów. W naturalny sposób ten obraz, który sobie przez cały szereg lat, od czasu, kiedy zaangażowaliśmy się w Iraku, zbudowaliśmy, jest obrazem bardziej wielostronnym i bogatym. Więc sądzę, że jest więcej płaszczyzn porozumienia, jeśli chodzi o możliwości niwelowania konfliktu. Bo sądzę, że to głównie chodziłoby o Irak w tym momencie. Niemniej jesteśmy tam obecni i jesteśmy stabilnym i oddanym sojusznikiem. I tu na pewno jest ciągle jeszcze pewien niuans w postrzeganiu tej sytuacji. Poinformowałam arcybiskupa Mamberti o zbliżającej się mojej wizycie w Izraelu. Rozpoczynam ją w niedzielę. Przedmiotem rozmów były również stosunki Stolicy Apostolskiej z państwem Izrael.
Mówiła minister Anna Fotyga.
Nie tylko sprzedaż książek, ale spotkania autorskie oraz panele dyskusyjne będą częścią 13 targów wydawców katolickich, które w najbliższy weekend odbędą się w Warszawie. Impreza nie jest już zwykłym kiermaszem, ale pełni coraz większą funkcję kulturotwórczą. Ksiądz Marek Otolski, prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, poinformował, że targi, w których w tym roku bierze udział ponad 90 oficyn, w tym z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji i Włoch, po raz ostatni odbywają się na warszawskich stegnach. Jest już coraz ciaśniej i pora znaleźć nowe miejsce na ekspozycję. Z księdzem Markiem Otolskim rozmawia ojciec Piotr Ciuba z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
To już 13 targi wydawców katolickich, jaką ofertę dla czytelników i odwiedzających przygotowali w tym roku organizatorzy?
Ofertę to zawsze trudno jest powiedzieć, co będzie nowego. Można tylko domniemywać, że będzie na pewno dużo nowości, bo jednak targi kwietniowe stały się takim momentem, kiedy wydawcy się do nich przygotowują i na pewno wiele nowości się pokaże na targach. Z tych dyskusji, które są przygotowane na targach, no widać, że będziemy rozmawiali na bieżące tematy, począwszy od prawa do życia, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, a skończywszy na lustracji kościoła. I odejścia z kapłaństwa też będzie taki temat, który myślę, że będzie ciekawy, tylko nie możemy mówić tylko o odejściach, bo temat całego panelu dyskusyjnego, którego przygotowuje redakcja Pastores, jest mowa również o powrotach do kapłaństwa. Takim tematem też bardzo ważnym, myślę, który będzie, i to wiele wydawców się przygotowuje z tego tematu, to sprawa płciowości, sprawa małżeństwa, sprawa bycia mężczyzną i kobietą. Także no myślę, że wydawcy chcą pomóc w uzdrawianiu polskiej rodziny.
Co roku zapraszani są goście z zagranicy. Kogo będziemy mogli zobaczyć w tym roku?
To są wydawcy, to jest właściwie takie stowarzyszenie mediów katolickich w Niemczech. Ono skupia wydawców zajmujących się wydawaniem książek i prasy katolickiej, ale to są w tej firmie różne firmy, które wspomagają wydawców reklamowe, marketingowe. W Niemczech jest 200 firm zgromadzonych w tej organizacji. Mają swoich również członków w Austrii, w Szwajcarii, także właściwie będą przedstawiciele niemieckojęzyczni obecni na targach jako gość honorowy.
Czy targi stają się znane w Europie?
Tak, w Europie są znane. Mamy w tym roku, jak zawsze, Watykan przyjeżdża, co się bardzo cieszymy. Są Włosi, edycja świętego Pawła. Jest wydawnictwo de Jubilé z Francji, Renaissance. Także no, jest coraz więcej tych wydawców zagranicznych. Nie zawsze jeszcze chcą się pokazywać, może w takiej pełnej ofercie, ale cieszy fakt, że już są obecni.
Statystyczny Polak czyta coraz mniej książek. Czy widać to także na rynku książek o tematyce religijnej?
Myślę, że tak. Wszystkie jakby takie trendy, które są na rynku powszechnym, księgarskim, no my też odczuwamy. Rok po śmierci Jana Pawła II był takim specyficznym rokiem chyba dla wszystkich wydawców tego segmentu rynku. Powiedziałbym, że no teraz wróciliśmy do normy sprzed śmierci Ojca Świętego i sprzedajemy na takim samym poziomie jak wtedy. Trzeba szukać innych rozwiązań, lepszych. Może wchodzić trzeba bardziej w media elektroniczne.
Jakie książki interesują czytelników? Czy widać zmiany w ostatnich latach?
Znaczy nie ma żadnych badań i to jest chyba największym naszym mankamentem tego rynku, że nie prowadzimy badań, bo nas na to po prostu nie stać. Ale z tych takich własnych doświadczeń widzę, że świadectwa są zawsze popularne. Zawsze ludzie szukają jakby wzorów do naśladowania, autorytetów. Myślę, że to jest najważniejsze. W tym roku słyszę, że Kuchnia Jarska będzie, jakieś siostry będzie biła tam rekordy, nie wiem czy popularności, ale przynajmniej pod względem reklamowym jest jednym z lepszych miejsc. Czy inne będą? No zawsze są jakieś gry zabawy.
Co roku w czasie targów wręczane są nagrody. Kto zostanie uhonorowany w tym roku?
Niestety nie mogę jeszcze powiedzieć. U nas nie ma nominowanych, są tylko wygrani w kategoriach, którzy otrzymują najpierw wyróżnienia. To jest, byśmy powiedzieli, taka niższa kategoria Feniksów. Chcemy w ten sposób zauważyć jakąś książkę, która warta była zauważenia, ale niestety inna ją, bym powiedział brzydko, przebiła swoją treścią. I później są nagrody w poszczególnych kategoriach oraz nagroda główna i co jakiś czas jest przyznawany diamentowy Feniks za jakieś szczególne osiągnięcia, zasługi dla rynku wydawców katolickich. W tym roku po raz pierwszy będą nagrodzeni autorzy, znaczy staraliśmy się ich doceniać dotychczas poprzez jakieś dyplomy, ale w tym roku pierwszy raz udało się znaleźć środki na to, żeby ufundować również statuetką. Będzie to Feniks Pro Autore. Tak naprawdę będzie nagrodzony jeden z programów multimedialnych. Pierwszy chyba program, który rzeczywiście jest programem multimedialnym. Nie jakiś film, nie jakiś program radiowy, ale rzeczywiście program multimedialny, który uczy i bawi.
Czy jest szansa, że targi przeniosą się do jakiegoś bardziej przestronnego lokalu?
Robi się za ciasno, ale to jest problem nie tylko, myślę, władz stowarzyszenia, ale również miasta, które no, ma jakieś tam lokale do zaoferowania, no, ale ceny do wynajęcia za te kilka dni są takie, że nas po prostu na to nie stać.
Z prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, księdzem Markiem Otolskim, rozmawiał ojciec Piotr Ciuba, dominikanin.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sapieha kardynałem. Rok 1945 kończył się w smutku dla pracowników polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej. W ciągu kończącego się roku byli świadkami podziału świata przez trzy mocarstwa, w wyniku którego ich ojczyzna została poddana pod wpływy sowieckie, a rząd, któremu służyli, stracił uznanie większości państw świata. Oni jednak pozostali na swoim stanowisku, bowiem Stolica Apostolska nadal uznawała rząd, który powierzył im misję dyplomatyczną. W tym czasie, pełnym poczucia żalu, nadeszła jednak także bardzo dobra wiadomość. Oto przed Wigilią monsignor Montini na polecenie Piusa XII poinformował ambasadora Papę, że w trakcie najbliższego konsystorza, zaplanowanego na luty 1946 roku, purpurę kardynalską otrzyma metropolita krakowski, książę Adam Sapieha. Jednocześnie monsignor Montini przekazał ambasadorowi serdeczne życzenia, podkreślając wyróżnienie Polski w tym momencie dziejowym oraz zapowiedział, że papież przyjmie dyplomatów z polskiej ambasady na audiencji 26 grudnia. 3 dni przed Bożym Narodzeniem ambasadora Papę odwiedził także arcybiskup Cortesi, który był ostatnim przed wojną nuncjuszem w Warszawie i zachował dla Polski olbrzymią sympatię i szacunek. Przekazał on najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne dla prezydenta Rzeczypospolitej. 26 grudnia, zgodnie z zapowiedzią, Pius XII przyjął na audiencji personel ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, podczas której nastąpiła zwyczajowa wymiana życzeń. Ambasador Papę podziękował za nominację kardynalską dla metropolity krakowskiego, stwierdzając, że naród polski będzie głęboko wdzięczny za ten akt łaski i sprawiedliwości. Papież, przyjmując podziękowania, powiedział, że książę metropolita, bez względu na to, czy uda mu się dojechać do Rzymu, czy też nie, to i tak będzie kardynałem. Jednocześnie w czasie rozmowy papież wyjaśnił, że przy obecnej nominacji kardynałów chodziło mu o to, aby cały świat katolicki był reprezentowany w świętym kolegium i by wyraźnie wystąpił uniwersalny i ponadnarodowy charakter Kościoła. Rozmowa polskiego ambasadora z Piusem XII zeszła także na politykę Stanów Zjednoczonych i papież wyraził opinię, że Truman jest silniejszy od Roosevelta. Konieczną rzeczą było jednak to, aby swoje zapowiedzi wprowadzał w czyn. Pius XII był także bardzo zainteresowany stanem życia politycznego w Polsce, pytał o opinię na temat orędzia kardynała Chlonda z 28 października, a także o to, ilu żołnierzy polskich wracało do kraju. Audiencja zakończyła się podziękowaniem ambasadora za dotychczasowe dobrodziejstwa wyświadczone Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działalności misji papieskiej w Niemczech. Papież odpowiedział na to udzieleniem specjalnego błogosławieństwa narodowi polskiemu. W tych dniach ambasadzie polskiej udało się także zaaranżować specjalną audiencję Piusa XII dla Zbigniewa Stypułkowskiego, jednego z 16 z procesu moskiewskiego. Ojciec Święty przyjął go w formie jak najbardziej poufnej i prywatnej 9 stycznia 1946 roku. Podczas tego spotkania Stypułkowski odczytał przygotowany we współpracy z ambasadą memoriał w języku niemieckim, w którym najłatwiej mógł przeprowadzić rozmowę, na temat stosunków państwo-kościół w Polsce do 30 listopada 1945 roku, kiedy to opuścił Polskę. Papież żywo reagował na przygotowany tekst, zadawał pytania, na które Stypułkowski starał się odpowiadać w sposób jak najbardziej wyczerpujący. We wnioskach stwierdził, że konflikt między Kościołem a państwem jest nieunikniony. Pius XII na to zapytał: więc pan jest tego zdania, że konflikt ten jest nieunikniony? Gdy Stypułkowski potwierdził, Ojciec Święty powiedział: nie chcieliśmy tego konfliktu i nie z naszej winy on wybuchnie, ale jesteśmy nań przygotowani i jeżeli tak trzeba, przyjmujemy go. Na zakończenie papież zapytał, czy może zatrzymać przygotowany memoriał, wypytywał o rodzinę i udzielił swojego błogosławieństwa. W opinii ambasady audiencja papieska dla Zbigniewa Stypułkowskiego stanowiła dobre przygotowanie do przyjazdu metropolity krakowskiego na konsystorz. Dzięki niej Pius XII dysponował informacjami z pierwszej ręki o sytuacji w Polsce, tym bardziej, że wtedy jeszcze w Rzymie nikt nie miał pewności, czy Sapieha będzie mógł przybyć na konsystorz. W następnym odcinku będziemy mówić o pobycie arcybiskupa krakowskiego w Wiecznym Mieście.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.